Kolejnym zagadnieniem, które chcemy podjąć, bo jak zauważyliście, idziemy takim kluczem tych głównych prawd maryjnych, tak zwanych dogmatów maryjnych, przypomnę, jest ich cztery, czyli dogmat o Bożym Macierzyństwie jako centralny i chronologicznie pierwszy ogłoszony przez Kościół, następnie dogmat o trwałym dziewictwie Najświętszej Maryi Panny, który też chronologicznie można powiedzieć jest drugim. Następnie mamy dwa dogmaty już całkiem z naszych czasów, mianowicie dogmat o niepokalanym poczęciu Najświętszej Maryi Panny i dogmat o wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny. Cztery zasadnicze prawdy mariologiczne. Najpierw skupmy się na dogmacie niepokalanego poczęcia. Dogmat trudny od strony teologicznej, ale zarazem bardzo ważny. Święty Jan Paweł II w jednym z przemówień na Anioł Pański 8 grudnia 1988 roku powiedział m.in., że dogmat o niepokalanym poczęciu Najświętszej Maryi Panny stanowi wspaniałą doktrynalną syntezę wiary chrześcijańskiej. Dogmat o niepokalanym poczęciu stanowi wspaniałą doktrynalną syntezę wiary chrześcijańskiej. To bardzo znamienne stwierdzenie. Warto też przy tej okazji od razu powiedzieć, że we współczesnej teologii, we współczesnej mariologii mamy takie stanowisko, aby mówić nie tyle o duchowości maryjnej, lecz raczej o maryjnym wymiarze duchowości chrześcijańskiej. To jest pewien niuans, zresztą takie wypowiedzi są też i u Jana Pawła. Jan Paweł II kilkakrotnie wyrażał się właśnie w ten sposób, że trzeba bardziej podkreślać maryjny wymiar duchowości chrześcijańskiej niż duchowość maryjną jako taką. I znowu pozwólcie na zasadzie pewnego wtrącenia wyjaśnię, o co chodzi. Oczywiście określenie duchowość maryjna jest jak najbardziej poprawne. Nie znaczy to, że mamy zaprzestać go używać, ale chodzi o to, abyśmy zdawali sobie sprawę, że prawdy maryjne, prawdy mariologiczne, że osoba Matki Bożej jako wzór do naśladowania, jako ta, która jest matką, jest gwiazdą przewodnią, jest przewodniczką, jest wychowawczynią, pozostajemy w jej szkole, jak to też często pisał Jan Paweł II, te prawdy mariologiczne przenikają wszystkie zagadnienia naszej wiary. Praktycznie czego byśmy nie ruszyli, to wszędzie tam znajdziemy odniesienie mniej lub bardziej czytelne do osoby Matki Bożej. Nawet z tej prostej przyczyny, że w centrum duchowości chrześcijańskiej jest Chrystus. Duchowość chrześcijańska jest duchowością trynitarną, chrystologiczną, pneumatologiczną, eklezjalną, sakramentalną. To takie główne cechy duchowości chrześcijańskiej. I w każdym z tych wymiarów, przede wszystkim ze względu na Chrystusa, zawsze odnajdujemy Matkę Bożą. Maria prowadzi do Chrystusa. Ona jest zawsze przy swoim Synu. Ilekroć będziemy mówili o prawdach chrystologicznych, zawsze tam pojawi nam się, w teologii katolickiej, zawsze pojawi nam się Matka Boża. Natomiast nie jest to tak do końca, jeśli chodzi o teologię innych kościołów chrześcijańskich, które z różnych powodów unikają tematu mariologicznego przy okazji chrystologii, przy okazji poruszania zagadnień Chrystusa. W duchowości katolickiej, to jest jej specyfiką, jest to właśnie, że koncentruje się ona na osobie Jezusa Chrystusa, a tym samym zawsze będzie się pojawiać tematyka maryjna. Więc w tym sensie mówimy o maryjnym wymiarze i teologii, i duchowości chrześcijańskiej, zwłaszcza katolickiej. Jan Paweł II natomiast mocno podkreśla, że dogmat niepokalanego poczęcia stanowi wspaniałą doktrynalną syntezę wiary chrześcijańskiej, co spróbuję w dalszym toku naszych rozważań wyjaśnić. Prawdę o niepokalanym poczęciu Najświętszej Maryi Panny w sposób uroczysty wyraził w bulli Ineffabilis Deus błogosławiony papież Pius IX 8 grudnia 1854 roku. Warto zapamiętać tę datę, dlatego że 4 lata później, niespełna 4 lata później, no praktycznie 3,5 roku później, czyli w lutym 1858 roku, Maria objawia się w grocie Massabielle Bernadette Soubirous i przedstawia się jako niepokalane poczęcie. Ta niepiśmienna wtedy dziewczynka, przesłuchiwana przez proboszcza, przez różne władze, stanowczo i wytrwale twierdzi, że Maria przedstawiła się jej jako jestem niepokalane poczęcie. Dla ówczesnych teologów to było zdumienie. Skąd to dziecko, nie mające żadnej wiedzy teologicznej, nawet wykształcenia elementarnego, posługuje się tak precyzyjnym językiem teologicznym? Zaledwie 4 lata po ogłoszeniu dogmatu. Więc nawet biorąc pod uwagę ówczesne media, ówczesny przekaz, można przypuszczać, że ta prawda nie dotarła jeszcze do wszystkich duszpasterzy, do wszystkich księży. Tymczasem prosta wiejska dziewczyna z miasteczka Lourdes potrafi posługiwać się terminem technicznym, który co tylko pojawił się w teologii. Oczywiście prawda o niepokalanym poczęciu nie narodziła się z chwilą ogłoszenia jej w sposób dogmatyczny, a więc z tą bullą, z tymi wszystkimi sankcjami. Ta prawda o niepokalanym poczęciu była w Kościele od dawna, przynajmniej gdzieś od IV-V wieku, kiedy w chrześcijaństwie zaczyna rodzić się kult Matki Bożej, bo pamiętajmy, że pobożność maryjna dopiero tak zaczyna kiełkować od chwili Soboru Efeskiego, 431 rok, kiedy o tym już mówiliśmy, kiedy przy okazji określenia natury Chrystusa jako właśnie osoby boskiej, że jest właśnie jedna osoba, dwie natury, boska i ludzka w Chrystusie. No i przy tej okazji zdefiniowano prawdę o tym, że Maryja jest matką Boga, a nie tylko człowieka Jezusa. Od tego momentu zaczyna się rozwijać dynamicznie kult Matki Bożej. Przez pierwsze te 3 wieki, czy nawet 4 wieki, na pewno środowiska chrześcijańskie pamiętały o Matce Bożej, ale nie są znane jakieś konkretne formy kultu Matki Bożej. Nie odmawiano wtedy różańca, nie było też obrazów Matki Bożej. Obrazy pojawiły się znacznie później. Jedynym takim śladem pobożności maryjnej jest pochodząca, jak się ocenia, gdzieś z IV-V wieku, czyli bardzo wcześnie, modlitwa, którą my bardzo dobrze znamy. Sub tuum presidium. Pod Twoją obronę. To jest jedna z najstarszych, jeśli w ogóle nie najstarsza, znana nam modlitwa skierowana do Matki Bożej. Co ciekawe, my się modlimy tak, pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, a tam w oryginale jest pod Twoją obronę Matko Miłosierdzia, mniej więcej. Więc ten akcent Matka Miłosierdzia pojawia się w najstarszej modlitwie. A więc kult Matki Bożej jako niepokalanie poczętej był znany od dawna i on teologom przysparzał mnóstwo kłopotów. Nie umiano znaleźć języka, nie umiano znaleźć odpowiedniej formuły, aby tę prawdę w sposób właściwy wyrazić. Dlatego ktoś, kto może zbyt pobieżnie zajmował się teologią, może się zdziwić, że prawdzie o niepokalanym poczęciu Najświętszej Marii Panny był na przykład przeciwny święty Tomasz z Akwinu. Ale nie dlatego, że nie, tylko dlatego, że on jako teolog, jako człowiek myślący precyzyjnie, nie znajdował pojęć, nie znajdował języka, przy pomocy którego można byłoby to właściwie wyrazić. No i w tym miejscu powiedzmy od razu, o co chodzi z tym niepokalanym poczęciem. Powiem tak trochę żartem, że kiedy były jeszcze egzaminy na studia z teologii, ja wiele razy uczestniczyłem w egzaminach wstępnych na studia z teologii, no też byłem taki okrutny, zadawałem pytanie właśnie o niepokalane poczęcie. Na czym polega niepokalane poczęcie? Często jest mylona ta prawda, na przykład z narodzeniem Pana Jezusa. Mało tego, tam jest pewien niuans, o którym powiem, ale na to uczulam, że tam źle użyte jedno słowo może kompletnie przekreślać całą prawdę, może wręcz zabrzmieć jak herezja. Nie zacytuję w tym momencie dokładnie, może Konrad akurat pamięta samą formułę tej bulli, ale tam jest mniej więcej coś takiego powiedziane, że ze względu na przewidziane zasługi jednorodzonego Syna Bożego, który ma się narodzić, więc przewidziany w planach Bożych, ze względu na te jego zasługi, Maryja w chwili swego zaistnienia została uchroniona od grzechu pierworodnego, od zmazy pierworodnej. Nie została uwolniona, bo wiele razy słyszałem, jak nawet się kiedyś jednemu z biskupów tak zdarzyło powiedzieć, że Maria została uwolniona w chwili poczęcia od grzechu pierworodnego. Karygodny błąd, bo uwolnić można kogoś, kto jest zniewolony, kto podlega. Tymczasem Maria została uchroniona, ją nigdy skutki grzechu nie dotknęły. Absolutnie ona jest poza tym grzechem. To nie tak, że gdzieś tam niechcący wdepnęła, no i teraz ją oczyszczono i jest okej. Więc to jest właśnie, na tym polega ta istota, że Maryja została zachowana albo uchroniona, czyli nigdy nie została skalana grzechem, dlatego jest nazywana niepokalana. Tu jest jeszcze jedna rzecz. Mianowicie my najczęściej mówimy o Maryja niepokalana, ale to określenie funkcjonuje także samoistnie. Jako niepokalane poczęcie. Maria Bernadette Subiru przedstawia się, że jestem, nie mówi, jestem niepokalanie poczętą. Ona w tym takim dialekcie mówi, nie powtórzę tego po francusku dokładnie, ale to jest taki dialekt lokalny. W każdym razie on oznacza, jestem niepokalane poczęcie. Ci, co byli w Litmanowej, to pamiętają, że Maria tam się przedstawia, jestem nieposkrywena czystota. Jestem niepokalana czystość. Maria nie mówi o sobie przymiotnikowo, że jestem niepokalaną, ale mówi, jestem niepokalane poczęcie. To jest od strony teologicznej bardzo ciekawa rzecz. To znaczy, że Maria podkreśla, że do jej natury, do jej istoty należy właśnie niepokalaność, że użyje takiego określenia. To jest jej natura. Tak jak mówimy, Bóg jest miłością. Nie tylko Bóg kocha, ale On jest miłością. Tak samo Maria nie tylko, że jest niepokalanie poczęta, czyli dostąpiła skutków Bożej łaski, jakby pośrednio. Natomiast ona jest samą istotą tego daru, stąd mówi o sobie, jestem niepokalane poczęcie. Czyli jestem arcydziełem Boga, we mnie się, tak mówiąc językiem Maryi, we mnie się spełnia arcydzieło boskiej Trójcy. Objawia się cały majestat, całe piękno, cała wielkość Boga we mnie. Już nie ma mnie, jest dzieło Boże we mnie. Tak by można to trochę emfatycznie przedstawić. Co to znaczy? To znaczy, że tajemnica niepokalanego poczęcia jest, bo Maria została niepokalanie poczęta, czyli uchroniona od grzechu, w chwili swego zaistnienia. A więc jeśli już chcemy mówić takim językiem biologii, no to w chwili połączenia się, jak ktoś tworzy, zygota chyba najpierw, prawda? Więc w samym momencie, kiedy zaistniała ludzka osoba, oczywiście Maria mogła być poczęta, tu nic nie możemy na ten temat powiedzieć, mogła się zaistnieć jako osoba ludzka wskutek aktu małżeńskiego jej rodziców. Nie mamy żadnych przesłanek, aby twierdzić, że poczęła się z Ducha Świętego, tak jak Pan Jezus. Tego nie umiemy powiedzieć. W każdym razie teologia nic nie mówi o tym, aby Maryja poczęła się w inny sposób niż naturalny. Jeśli chodzi o stronę taką biologiczną. Natomiast niepokalane poczęcie dotyczy jej strony moralno-duchowej. Dogmat o niepokalanym poczęciu nie rozstrzyga, w jaki sposób ciało Maryi zaistniało. Czy pod wpływem męskiego nasienia w matce Elżbiecie, Annie, przepraszam, czy wskutek interwencji nadprzyrodzonej, tak jak w przypadku poczęcia Syna Bożego w Maryi. Tego dogmat nie rozstrzyga. Jest to w ogóle poza zainteresowaniem teologów. Natomiast sama prawda niepokalanego poczęcia dotyczy jej stanu ducha.
Jeżeli była całkowicie wolna od grzechu, to znaczy została napełniona Duchem Świętym. Dlatego Archanioł Gabriel w czasie zwiastowania Marię pozdrawia haire kecharitomene. Greckim terminem w języku, w Ewangelia Łukaszowa właśnie zawiera ten termin kecharitomene. Haire, raduj się. Kecharitomene, czyli napełniona łaską, napełniona duchem. Czyli pośrednio anioł w chwili zwiastowania potwierdza przywilej niepokalanego poczęcia. No bo skoro nie ma miejsca dla grzechu, to cała przestrzeń duszy, jeśli tak można obrazowo powiedzieć, jest otwarta na Ducha Świętego. I to jest dzieło Przenajświętszej Trójcy. Bóg czyni ten dar. Maria nie ma żadnych zasług. To nie jest tak, że ona była grzecznym dzieckiem, no to proszę bardzo, taką będziesz. To tak jak czasami do szopki wybierają jakąś grzeczną, ładną dziewczynkę z długimi włosami, niebieskimi oczami, no i ona gra rolę Matki Bożej. Nie? No jest dość zobowiązująca rola. Maria bez żadnej zasługi zostaje wybrana. To Bóg ją wybrał sobie, przygotował, więc w tym niepokalanym poczęciu widzimy całe zaangażowanie Przenajświętszej Trójcy. O czym zresztą wspomina Bulla. We wstępie do tej Bulli Ineffabilis Deus czytamy, tu słowa mam, Bóg Ojciec postanowił ofiarować w taki sposób swojego jedynego Syna, zrodzonego równym sobie, którego kocha z serca swego jak siebie samego, że rzeczywiście jest jednym i tym samym wspólnym Synem Boga Ojca i Dziewicy. Ją też wybrał sobie sam Syn, czyniąc prawdziwą Matką, a Duch Święty chciał to i sprawił, że z niej się począł i narodził ten, od którego on sam pochodzi. To wstęp do Bulli, który wyraża to, że cała boska Trójca jest zaangażowana, można tak powiedzieć, w to dzieło niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny. To jest dosyć ważna sprawa, dlatego że w ostatnich przynajmniej stuleciach, do końca XIX wieku, prawie do Soboru Watykańskiego II, mariologia, czyli teologia o Matce Bożej, a pobożność maryjna jeszcze do dzisiaj i pewnie jeszcze długo po nas, uprawiana była w taki sposób trochę jakby autonomiczny. W oderwaniu od szerszego kontekstu trynitarnego, chrystologicznego. I stąd mamy te pewne problemy z pobożnością maryjną, o której mówiłem na początku, że czcimy Maryję tak, jakby była jakimś odrębnym bóstwem, kimś obok boskiej Trójcy, jakby może czwartą osobą boską, kimś zupełnie poza planem zbawczym. Ostatnie czasy po Soborze Watykańskim II bardzo mocno podkreślają tak zwaną trynitarną perspektywę i mariologii, i teologii, i eklezjologii, i innych.
W pewnym sensie można powiedzieć o niepokalanym poczęciu Ewy i Adama.
No tak.
Prawda?
No tak.
Bo nie byli poczęci, tylko stworzeni przez Boga, ale jako niepokalani, bez grzechu.
No tak. Właśnie do tego jeszcze za chwilkę wrócę. To jest bardzo trafne spostrzeżenie i do tego za chwilkę wrócę, bo w tej prawdzie o niepokalanym poczęciu ujawniają się różne bardzo istotne kwestie, zgodnie z tym, co powiedziałem, przywołując Jana Pawła II na początku, że w tajemnicy niepokalanego poczęcia zawiera się cała synteza wiary chrześcijańskiej. Dalej, prawda o niepokalanym poczęciu ma wyraźny rys chrystocentryczny. Maryja stała się niepokalaną ze względu na Chrystusa, przewidziana, przygotowana na Matkę, Syna Bożego. Więc nie można prawdy o niepokalanym poczęciu rozpatrywać samej w sobie, w oderwaniu od roli Maryi w życiu Chrystusa i Kościoła. Sobór Watykański II prawdę o Matce Bożej załączył jako 8 rozdział Konstytucji Dogmatycznej o Kościele. Warto o tym wiedzieć, że w czasie obrad Soboru Watykańskiego II, czyli dyskusji biskupów z całego świata, a w sumie w Soborze uczestniczyło ich około 3000, może nie wszyscy naraz, ale byli w to zaangażowani, była propozycja, najpierw jak się Sobór zaczynał, aby wydać specjalny, odrębny dokument poświęcony Matce Bożej. I w toku dyskusji biskupi i teologowie zaproszeni na sobór doszli do wniosku, że to nie jest dobra droga, że to utrwala pewne jednostronne ujmowanie prawdy o Matce Bożej, że Maryi nie można rozpatrywać inaczej jak w perspektywie chrystologicznej i eklezjologicznej, w perspektywie Chrystusa i Kościoła. I ostatecznie zaniechano odrębnego dokumentu, natomiast całą teologię maryjną włączono do Konstytucji o Kościele, tak zwany ósmy rozdział. I ciekawe, że ten rozdział ósmy Konstytucji o Kościele jest zatytułowany Maryja w tajemnicy Chrystusa i Kościoła. I właśnie w takiej perspektywie Chrystusa i Kościoła trzeba rozpatrywać prawdę o niepokalanym poczęciu. Maryja jest niepokalaną ze względu na Chrystusa i ze względu na jego mistyczne ciało, jakim jest Kościół. Dalej, właśnie w Maryi jako niepokalanej, całkowicie wolnej od grzechu, objawia się całe dzieło Ducha Świętego, Ducha Uświęciciela. Można powiedzieć wręcz, że to jest oczywiście tylko pewna metafora, trzeba tu bardzo ostrożnie do tego podchodzić, bo byśmy, upierając się przy tym, byśmy głosili herezję, ale były takie próby nawet mówienia, że Maryja jest poniekąd, tu świadomie używam tego słowa, jest poniekąd wcieleniem Ducha Świętego. Ale to jest tylko metafora, nie dosłownie. Dosłownie tego nie wolno brać. Jeszcze raz się zastrzegam z tym poniekąd, dlatego że zauważmy, we współczesnym języku mamy plagę słowa jakby. Jakby, poniekąd. Politycy, ludzie mediów na każdym kroku mówią jakby. Co by nie było, jakby. Prezydent jakby spotkał się z kimś tam. No to się spotkał, albo się nie spotkał. No jak to jakby się spotkał?
Jan Ewangelista też mówił to słowo.
W jakim sensie?
Że on jakby syna człowieczego.
Ale ja nie mówię, że nie wolno tego słowa używać, tylko kwestia no właśnie kontekstu. Bo jeżeli mówimy o pewnych faktach dokonanych, to nie możemy powiedzieć jakby. No co, jakby słuchamy, prawda? Jakby siedzimy. Jeżeli jakby słuchamy, to znaczy, że tak naprawdę mnie nie słuchacie. Był kiedyś egzamin doktorski, któremu przewodniczyłem na KUL-u. No i ksiądz za tydzień zdaje egzamin doktorski. Na egzaminie wewnętrznym, to jest taki egzamin komisyjny, trwający godzinę czasu, tam go dobrze przepytują na różne sposoby. I on właśnie mówił o Eucharystii, bo jego doktorat dotyczy Eucharystii, nie pamiętam tytułu. I w pewnym momencie mówi coś takiego. Pan Jezus jest jakby obecny w Najświętszym Sakramencie. Ja mówię, stop. Ja mówię, księże, w tym momencie księdza powinienem wyrzucić za drzwi. Konsternację, jak to? Mówię, czy ksiądz zdaje sobie sprawę, co ksiądz powiedział? Bo ksiądz powiedział herezję. Już nawet nie herezję protestancką, nawet nie błąd protestancki, tylko herezję. Pan Jezus jest jakby obecny, czyli ksiądz zakwestionował realną, substancjalną obecność Chrystusa pod postaciami eucharystycznymi. I on taki przerażony mówi, no ale tak mi się powiedziało. No sorry, to tu rozumiemy, ale jeśli ksiądz tak na ambonie będzie do ludzi mówił, jakby, prawda? Więc zapaskudzony polski język tym jakby. Pewnego dnia, kiedy przyjmowałem egzaminy magisterskie, a w sezonie bywało tak, że to od 8 rano do 18 non stop, więc już nie zdzierżyłem, napisałem kartkę, przykleiłem na drzwiach. W dniu dzisiejszym w pokoju 843 zabronione jest używać słów jakby, poniekąd, jak gdyby. Bo co, który magistrant wchodził, to jakby, jakby, jakby. A potem mówię, jakby, o przepraszam, jakby, o przepraszam. Więc uczulam na to. Nie używajmy, nie dajmy się tutaj jakoś tak zasugerować mediom, politykom, którzy ciągle tylko jakbują. Otóż, tu w tym momencie świadomie używam tego jakby, podkreślając, że to nie jest tak, że Maryja jest wcieleniem Ducha Świętego, ale w niej ujawnia się całe bogactwo i to wszystko, co te wszystkie owoce Ducha Świętego, ona jest właśnie napełniona Duchem Świętym. W niej odkrywamy, jakie skutki w życiu duchowym czyni Duch Święty. Ona całkowicie wolna i otwarta na jego działanie.
Czyli i owoce, i charyzmaty, i wszelkie dary, można by powiedzieć.
Dokładnie. Dlatego też w autentycznych ruchach charyzmatycznych, nie mówię tu o ruchach tak zwanych pentekostalnych czy protestantyzujących, ale w autentycznych ruchach charyzmatycznych, tych jak najbardziej katolickich, Maria jest zawsze postrzegana jako pierwsza charyzmatyczka. Jako ta, która no jest ideałem, jest modelem, już nie jakby modelem, ale jest modelem, wzorem do naśladowania przez ludzi charyzmatycznych, czyli ludzi otwartych na działanie Ducha Świętego. Kolejna rzecz. W Niepokalanym Poczęciu dostrzegamy misję Maryi względem Kościoła. Jest taki dokument Międzynarodowej Papieskiej Akademii Maryjnej pod tytułem Matka Pana. Czytamy, że Matka Pana jest czynnie obecna w wydarzeniach, w których Kościół nieustannie się formuje. Jest to proces tak głęboki, że nadprzyrodzone zarysy Kościoła są już antycypowane w obliczu Maryi z Nazaretu. Maria jest obrazem Kościoła. W swoim niepokalanym poczęciu, w swoim napełnieniu Duchem Świętym, w swojej całkowitej dyspozycyjności wobec dzieła Bożego, wobec dzieła zbawienia, Maria jest w tym modelem, tym wzorem Kościoła. Wpatrując się w nią jako niepokalaną, widzimy, jakim powinien być Kościół, jako wspólnota ludzi wierzących. Kolejna kwestia. Mianowicie Maria niepokalana jest obrazem nowego człowieka. Mamy w Księdze Rodzaju taki opis zamysłu Bożego, stworzenia człowieka na obraz i Boże podobieństwo. Taki był pierwotny zamysł Boga, stworzyć człowieka na obraz i podobieństwo. Jak tu ksiądz Grzegorz wspomniał, pierwsi rodzice dali się zwieść, nie mówię, że to akurat Ewa była wszystkiemu winna, bo Adam też tam ma swoje za uszami, ale dali się zwieść szatanowi. Tu rozmawialiśmy przy stole, jak właśnie podstępny jest diabeł. On, który, jak to określa Pan Jezus w Ewangelii Janowej, jest kłamcą, ojcem kłamstwa i zabójcą i nigdy w prawdzie się nie ostał, diabeł w raju troszczy się o prawdę. Stawia pytanie, czy to prawda? Więc tu mówiliśmy w kontekście Kościoła, że właśnie wszyscy ci tacy, jak to się mówi, pożyteczni idioci dają się manipulować przez ludzi chyba zdemonizowanych do tego, aby stawać w obronie Kościoła. Najwięksi zagorzali wrogowie Kościoła nagle się troszczą o Kościół, jego świętość, jego moralność. Tak bardzo się troszczą właśnie o księży pedofili, o ofiary pedofilstwa i tak dalej. Chcą reformować Kościół. Ludzie, którzy akurat są wrogo nastawieni do Kościoła. To jest diabelska technika i tak było w raju. Diabeł się troszczy o prawdę, chce ludzi uszczęśliwić na swój sposób. I oni buntują się przeciwko Bogu i zauważmy, że zerwanie więzi z Bogiem powoduje fatalne następstwa i można mówić o trzech takich etapach czy trzech rodzajach skutków zerwania harmonii z Bogiem. Pierwszy to przede wszystkim zaburzenie integralności osobowej. Krótko to prześledźmy. Pamiętamy tą scenę, że jest taki zwyczaj w raju, że w porze powiewu wiatru Pan Bóg się przechadza i spotyka się ze stworzonymi ludźmi. Tym razem niestety Pan Bóg na spacerze nie spotyka Adama. Adamie, gdzie jesteś? Ukryłem się. Czemu się ukryłeś? Bo jestem nagi. A kto ci powiedział, że jesteś nagi? Przecież on był nagi. Nie tak, że on nagle zgubił ubranie. On był nagi. Ale w pewnym momencie ta nagość mu zaczęła przeszkadzać. Poczuł wstyd, schował się. Wstyd jest, jak to uczy kardynał Wojtyła w dziele Miłość i Odpowiedzialność, wstyd jest zabezpieczeniem integralności osoby. Miłość pokonuje barierę wstydu, dlatego że osoba nie czuje się zagrożona, jest akceptowana, jest przyjęta. Wstyd broni nas przed instrumentalizacją i wstyd jest reakcją na budzące się w człowieku pożądliwości. A pożądliwość, jak to ładnie ktoś określił, to nieporządek w sferze pożądań. Właśnie nieuporządkowane pożądania. Człowiek się ich boi, to przeszkadza. Wstydzi się siebie, wstydzi się swojej natury. I właśnie to jest pierwszy skutek grzechu. Że człowiek się wstydzi sam siebie, wstydzi się swojej nagości. Chowa się przed Bogiem. No i teraz Pan Bóg go pyta, czyżbyś zjadł z drzewa, z którego ci zakazałem? Co Adam odpowiada? No, jak prawdziwy facet powinien powiedzieć, Panie Boże, no faktycznie zjadłem, sorry, przepraszam, daj mi szansę. Nie. On mówi, ja? Nie. To ta baba, którą mi dałeś, Panie Boże, Ty jesteś winien całej sytuacji. Bo jakbyś mi tej kobiety nie stworzył, a ona mi nie dała tego owocu, to bym nie zjadł. A tak to ja jestem tylko ofiarą tego, co się stało. Ja jestem biedny, nieszczęśliwy chłopiec, którego skrzywdzono. Ty jesteś za to wszystko winien. Znowu diabelska przewrotność. Co to znaczy? Ta cała sytuacja, którą ja troszkę tu parodiuję, oznacza, że skutkiem zerwania więzi z Bogiem jest zaburzenie relacji społecznych. Przecież Adam w stosunku do niewiasty, co nie tak dawno, co do której wyrażał słowa najwyższego zachwytu, ta jest kością z moich kości, czyli jest częścią mnie, jest mną, teraz nagle ją oskarża. Czyni ją sobie względem siebie agresorem. No i wreszcie zostają wyrzuceni z tym wyrokiem, że cała natura się będzie przeciwko nim buntować, że będzie ból, że będzie cierpienie, że będzie śmierć. To wszystko oznacza, że zerwanie więzi z Bogiem powoduje zaburzenie harmonii z kosmosem. I teraz zauważmy to tak znowu na marginesie. Odzyskanie więzi z Bogiem, na przykład w procesie życia duchowego, osiągnięcie szczytów życia duchowego na poziomie mistycznym, czyli im bardziej jednoczymy się z Chrystusem w rozwoju życia duchowego, tym bardziej przywracamy harmonię w samych sobie. Stąd ludzie święci to są ludzie też psychicznie, osobowościowo bardzo zintegrowani. Zjednoczenie z Chrystusem, przez Chrystusa z Bogiem, przywraca nam naruszone, zaburzone, zranione relacje międzyosobowe i wreszcie przywraca nam harmonię z przyrodą. Dlatego nie dziwmy się, że ludzie święci, zjednoczeni z Bogiem, potrafili zawieszać prawa przyrody. To nie jest wcale legendą, te różne historie o świętym Franciszku, który rozmawiał z wilkiem, z gubią i uciszał żaby i ptaki i tak dalej. Tak rzeczywiście bywa, że święci, mając całkowitą harmonię z Bogiem, potrafią dokonywać cudów dotyczących przyrody. I właśnie Maryja jest tą, która przywraca, jest w Maryi Bóg pokazuje nam na nowo, jakim pięknym byłby człowiek, gdyby nie zgrzeszył. Gdyby właśnie pozostał w takim stanie, w jakim został stworzony. Maryja jest więc właśnie tym modelem człowieka chcianego przez Boga od początku. Stąd ona nas tak fascynuje swoim pięknem. Stąd też Maryja jest tą, która przywraca nam nasze poczucie godności, pomaga nam odbudowywać relacje społeczne, pomaga nam zachwycać się pięknem stworzonego świata.
Podniosłem to pojęcie do Adama i Ewy też z taką myślą, że tak jak oni byli w stanie zgrzeszyć, tak Maryja też była w stanie zgrzeszyć.
No nie, tak to nie można postawić tezy. Takie wnioski mogłyby się nasuwać, ale pamiętajmy, no, dar niepokalanego poczęcia właśnie sprawia, że Maryja wprawdzie ma wolną wolę, ale wolna wola nie polega na tym, że możemy robić, co nam się chce. Prawdziwa wolność człowieka, tak jak to uczy Jan Paweł II, polega na tym, że prawdziwa wolność służy wyborowi większego dobra. Więc Maryja, która jest całkowicie wolna od jakiegokolwiek skażenia grzechem, nawet gdyby chciała, to nie dokonuje takiego wyboru, zresztą nie dokonała nigdy takiego wyboru. To jest tylko czysto teoretyczna sprawa, dlatego że jej wolność jest całkowicie podporządkowana dziełu Boga. Pan Bóg ją, chroniąc ją od skutków, właśnie chroni ją od grzechu, chroni ją od skutków grzechu. Czyli
ta różnica, tak, między właśnie niepokalanym poczęciem a tą sytuacją.
Dokładnie. Rodzice mieli wolną wolę i źle jej użyli. Maryja ma też wolną wolę, ale jest uchroniona, w pewnym sensie, nie chcę powiedzieć zniewolona przez działanie łaski Bożej, ale ta jej niepokalaność, ta jej totalność otwarcia na działanie Ducha Świętego w ogóle nie dopuszcza alternatywy wyboru zła.
Może tu jest ta różnica, że tak chodzę, że skoro Maria jest łaski pełna, czyli pełna ducha, a o tym nie ma mowy w przypadku Adama i Ewy. To jest ta różnica.
Dokładnie, wydaje, dokładnie tak. No to jest trochę tak jak ktoś, kto żyje w bardzo komfortowych warunkach, no to jaka byłaby logika w czymś takim, że skoro mamy wygodne mieszkanie, zabezpieczone wszystko w najlepszym stanie, nagle porzucamy to i zaczynamy żyć jak powiedzmy w slumsach, czy jak kloszar gdzieś tam pod mostem. No takie zachowanie byłoby zupełnie nierozumne i bezsensowne, pozbawione sensu. Także to jest tylko, mówię, czysta teoria tego typu rodzaju hipoteza.
No niektórzy tak robili, jak brat Albert czy Kiko.
Ale to dla większego dobra.
To wynika z czego innego. To nie jest wybór. To nie było tak, że on się pozbywa, bo tam w tym znajduje przyjemność. Ale wybiera właśnie większą wolność w służbie bliźniemu. Wybiera ze względu na bliźnich. Natomiast to nie jest tak, że brat Albert mówi, jak to fajnie będzie teraz żyć prawda, w nędzy, w biedzie i tak dalej. No to byłoby nienormalne. Natomiast staje się bratem tych, aby ich podźwignąć. A nie tak, że sam siebie... Bo to by też... Właśnie wybór taki, jakiego czasami dokonują ludzie, że świadomie decydują się na gorszą jakość swojego życia... powiedzmy dla jakiegoś kaprysu, dla jakichś tam innych racji, to jest właśnie coś, co godzi w godność człowieka. To jest właśnie grzech przeciwko godności człowieka. Jeżeli mogę żyć godziwie, w godziwych warunkach i nie dbam o to, skazuję się na jakieś nędzne warunki, choć mógłbym inaczej, bo co innego kiedy nie mogę, prawda? No to jest rodzaj jakiegoś zaniedbania i lekceważenia własnej godności. I to może to czasami robić wrażenie, ale jest to po prostu skrajna głupota. No ludzie, którzy mają na przykład do wyboru racjonalność i piękno wiary chrześcijańskiej, nagle mówią, nie, chrześcijaństwo to już jest nieciekawe, będę buddystą, będę tam, nie wiem, weganinem i tak dalej, więc jakieś, albo wyznawcą jakichś religii prymitywnych. No to proszę bardzo, jeśli jesteś taki wielkoduszny, to zacznij jeść trawę jak krowa i szczekać jak pies. No, zresztą w ruchach tych związanych z Toronto Blessing tak niestety robią. I to jest oczywiście w imię Ducha Świętego, ale to jest osobna sprawa. Proszę Państwa, czas jest nieubłagany, więc idźmy dalej. Mamy czwarty dogmat maryjny, ściśle związany z dogmatem niepokalanego poczęcia. Dogmat o wniebowzięciu Najświętszej Marii Panny w sposób uroczysty ogłosił papież Pius XII 1 listopada roku 1950, czyli całkiem niedawno. I to był właściwie ostatni akt, kiedy właśnie w sposób dogmatyczny Kościół wypowiadał się. Od tamtej pory różne prawdy wiary nie były już tak definiowane w taki sposób jako dogmat. Natomiast... To nie znaczy, że już Kościół nie miał nic do powiedzenia, ale obecnie czyni się to w inny sposób, na zasadzie tak zwanego nauczania powszechnego. A więc na przykład prawdy wyrażane przez papieża w encyklikach, w adhortacjach, w różnego rodzaju orzeczeniach uroczystych, takich obowiązujących, bez tej sankcji, jaka jest w formułach dawnych dogmatów, że jeżeli ktoś tego nie przyjmuje, to niech będzie potępiony, niech będzie odłączony i tak dalej. Tego już teraz nie ma. Ale to nie zmienia faktu, że prawdy głoszone przez papieży, podawane zwłaszcza w encyklikach, czyli tych dokumentach najwyższej rangi, są zobowiązujące jako prawdy o charakterze dogmatycznym. Czego dotyczy ten dogmat niepokalanego poczęcia wyrażony w Konstytucji Apostolskiej Munificentissimus Deus, dotyczący wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny? Otóż sama... formuła brzmi mniej więcej w ten sposób. Ogłaszamy, wyjaśniamy i określamy jako dogmat przez Boga objawiony, że niepokalana Boga Rodzica, zauważmy, wyraźne nawiązanie, zawsze Dziewica Maryja, mówiliśmy drugi dogmat, po zakończeniu biegu życia ziemskiego została z ciałem i duszą wzięta do niebieskiej chwały. Jeszcze raz powtórzę tę formułę, samą sentencję. Ogłaszamy, wyjaśniamy, określamy jako dogmat przez Boga objawiony, że niepokalana Boga Rodzica, zawsze Dziewica. Słyszymy wyraźnie trzy wcześniej omawiane dogmaty, została po zakończeniu biegu życia ziemskiego z ciałem i duszą wzięta do niebieskiej chwały. Czyli, co to znaczy? To znaczy, że nie ma grobu Matki Bożej. Jej ciało zostało wzięte do nieba. Z duszą i ciałem wzięta do nieba. Są dyskusje, które nie podważają tego dogmatu. To są dyskusje o charakterze wtórnym. Czy Maryja umarła i po śmierci została zabrana do nieba, czy też po prostu zasnęła. Kościół wschodni mówi raczej o zaśnięciu. Na przykład w Sandomierzu, tu wyszedł Konrad, w Sandomierzu mamy w Bazylice Katedralnej po lewej stronie taką z początku XV wieku przepiękną polichromię bizantyjską i ogromny fresk przedstawiający zaśnięcie Najświętszej Marii Panny. Jak będziecie w Sandomierzu w katedrze, to nie szukajcie ojca Mateusza, tylko przede wszystkim idźcie do katedry i tam pod krzyżem, takim gotyckim krzyżem na pierwszym filarze jest miejsce, gdzie leżałem w czasie święceń, a po przeciwnej stronie na prezbiterium ogromny fresk właśnie przedstawiający zaśnięcie Najświętszej Marii Panny zgodnie z tradycją wschodnią. Więc nie zostało rozstrzygnięte, czy Maria zmarła i została wzięta wtedy bezpośrednio po śmierci, czy po prostu zasnęła. Kościół wschodni broni swojej tezy o zaśnięciu, co zresztą i my też podtrzymujemy. Mianowicie w prefacji na uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny celebrans, zwracając się do Boga Ojca, wypowiada takie słowa. Ona pierwsza osiągnęła zbawienie i stała się wizerunkiem Kościoła w chwale, a dla pielgrzymującego ludu źródłem pociechy i znakiem nadziei. Nie chciałeś bowiem, aby skażenia w grobie doznała dziewica, która wydała na świat Twojego Syna, dawcę wszelkiego życia. Więc widzimy ścisły związek między dogmatem niepokalanego poczęcia a wniebowzięcia. Maryja całkowicie wolna od grzechu i skutków grzechu pierworodnego, a jednym ze skutków jest właśnie śmierć, rozkład, została od tego uchroniona w początku, więc prawdopodobnie także i u kresu życia. W każdym razie wyraźnie tutaj jest powiedziane, że nie podlegała rozkładowi ciała. Nie wyklucza się, że mogła umrzeć bezpośrednio po śmierci wzięta, choć, jak powiedziałem, Kościół Wschodni broni swojego stanowiska i twierdzi, że skoro nie, śmierć jest następstwem grzechu pierworodnego, to Maria nie mogła umrzeć, lecz po prostu zasnęła i w tym stanie została wzięta do nieba i żyje w ciele uwielbionym, tak jak żyje w ciele uwielbionym Chrystus zmartwychwstały. Maria więc przez swoje wniebowzięcie jest pierwszym uczestnikiem zmartwychwstania Chrystusa. Zanim my po śmierci powrócimy do swoich ciał uwielbionych, ona już żyje w stanie ciała uwielbionego w niebie. W ten sposób Maryja jest też, jak słyszeliśmy przed chwilą, zapowiedzią tego, kim my będziemy. Jest takim archetypem, takim prawzorem Kościoła pielgrzymującego, czyli całej wspólnoty wierzących. Że tak jak Maryja jest w niebie przy swoim Synu, zjednoczona z Przenajświętszą Trójcą w integralności swojego bytu, czyli dusza i ciało, tak i my, kiedy umrzemy, przejdziemy przez bramę śmierci, zmartwychwstaniemy w swoim ciele odnowionym, będziemy tak jak ona. To jest nasze źródło nadziei, to jest nasza inspiracja, to jest wzór naszego naśladowania. Więc Maryja jest, można powiedzieć, takim modelem Kościoła zrealizowanego. Kościoła spełnionego, do którego zdążamy cały czas. I teraz na koniec dwa zdania o świętym Józefie, bo takie przyjęliśmy założenie, że próbujemy podpatrywać świętego Józefa, jak on czci Matkę Bożą, a więc jak się odnosi do tych tajemnic dogmatycznych. Oczywiście Józef inaczej patrzył na Maryję, nie tak jak my z perspektywy historycznej, teologicznej. On przeżywał bliskość Matki Bożej jako tej, którą kochał, jako swoją oblubienicę. Kochał ludzką, integralną, pełną wrażliwości, miłością. Wrócę do tego, co wczoraj wspominałem, co Jan Paweł II w adhortacji, to jest maleńka książeczka, taki zeszycik, Adhortacja Redemptoris Custos, pisze, mianowicie do milczenia Józefa. Jeszcze raz podkreślam, nie znaczy to, że Józef był niemową, że miał jakiś defekt, ale Ewangelie nie notują żadnego jego słowa, natomiast notują jego czyny. I komentując to, Jan Paweł II pisze w Adhortacji Redemptoris Custos: milczenie to równocześnie w sposób szczególny odsłania wewnętrzny profil tej postaci. Ewangelie mówią wyłącznie o tym, co Józef uczynił, jednakże w tych osłoniętych milczeniem uczynkach Józefa pozwalają odkryć klimat głębokiej kontemplacji. To milczenie Józefa nie jest milczeniem agresji, milczeniem jakiejś frustracji, milczeniem jakiegoś zaburzenia psychicznego, bo są osoby właśnie autystyczne, czy są osoby zaburzone emocjonalnie, które się zamykają w sobie i przez ileś tam dni się nie odzywają. No, tak było przecież ze świętym bratem Albertem, który po leczeniu w Kulparkowie, w szpitalu psychiatrycznym na przedmieściach Lwowa, Kulparków, teraz to już dzielnica Lwowa, no tak się w sobie zamknął. Najpierw to się zamknął, pojechał na rekolekcje ignacjańskie, które mu zaszkodziły. Po prostu to był za potężny dla niego ładunek duchowy, nie był na to przygotowany. Nastąpiła jakaś blokada i on po prostu się nie odzywał. No i jego rodzony brat go wziął do siebie, no bo stwierdził, że będzie jeszcze gorzej w tym szpitalu. I trochę sprowokował sytuację, zapraszając swojego proboszcza. I przy bracie Albercie, wtedy jeszcze był świeckim człowiekiem, artystą, malarzem, człowiekiem bardzo wrażliwym, z proboszczem po prostu rozmawiali o tajemnicy Bożego Miłosierdzia. No może nie koniecznie o Koronce i Faustynie, bo to jeszcze było na długo przed Faustyną, przynajmniej na jakieś 60 lat, 50-60 lat przed Faustyną. W każdym razie rozmowa się toczyła wokół tajemnicy Bożego Miłosierdzia. I ten właśnie Adam Chmielowski w pewnym momencie wstał od stołu, poszedł, wziął konia i na tym koniu gdzieś pojechał. Wrócił pod wieczór kompletnie innym człowiekiem. Prawda o miłosierdziu pozwoliła mu otworzyć się na życie. Właśnie to jest niesamowite, że posłuchał o Bożym Miłosierdziu, nie leczenie psychiatryczne, ale przyjęcie prawdy o Bożym Miłosierdziu wyzwoliło go z tego, z jego zamknięcia, z tego jego milczenia, które było niezwykle kłopotliwe. Więc Józef milczy nie dlatego, że ma jakiś problem, ale milczy, bo to jest milczenie kontemplacji. To jest milczenie zachwytu nad pięknem niepokalanej. Jednocześnie jest to milczenie, które, można tylko się domyślać, otwiera Józefa na to wszystko, co Maria w sobie zapowiada odnośnie do życia w wieczności. Więc tutaj ta postawa kontemplacji tajemnicy niepokalanego poczęcia i spodziewanego, o czym Józef być może nie wie, ale przeczuwa, tego piękna eschatologicznego, piękna w niebie Maryi. Postawa kontemplacji. Więc wobec tych praw dogmatycznych, jakim jest niepokalane poczęcie, czy wniebowzięcie, chyba najlepszym rozwiązaniem, najlepszą postawą jest kontemplacja, jest właśnie zadziwienie, smakowanie tego piękna, jakie nam się w Maryi odsłania. Nic zatem dziwnego, że wielcy święci, zwłaszcza założyciele zgromadzeń zakonnych, obierają świętego Józefa jako patrona swojego życia kontemplatywnego. Tak uczyniła m.in. święta Teresa od Jezusa, reformatorka Karmelu, która całe dzieło reformy Karmelu, niesamowicie trudne, zwłaszcza, że dokonywane przez kobietę, zwłaszcza, że dokonywane pod czujnym i nieufnym okiem inkwizycji, która też się do Teresy dobierała, która też Teresę miała na celowniku. Więc Teresa naprawdę chodziła po polu minowym, dokonując reformy Karmelu. Reformy przede wszystkim gałęzi męskiej, która była no, hermetyczna, bardzo niechętna. W tę reformę włączyła swojego współbrata Jana od Krzyża, który był niewysokiego wzrostu, a wcześniej nieco, Teresa była od niego starsza o kilkanaście lat, poznała go, kiedy odprawiał mszę prymicyjną, a już wcześniej do tej reformy Karmelu namówiła takiego brata Antoniego. I potem w jednym z listów do swojego przyjaciela pisze, że ma już półtora brata, pozyskała półtora brata do reformy, bo Jan od Krzyża był to niskiego wzrostu. I właśnie Teresa całe to dzieło reformy zawierza świętemu Józefowi. Pierwszy klasztor, który ona zakłada według własnej już koncepcji, jest dedykowany świętemu Józefowi. Pewnego dnia opuszcza klasztor wcielenia, do którego należała jako karmelitanka, i przechodzi do klasztoru świętego Józefa w Awila. Po drodze wstępuje do parafialnego kościoła bodaj świętego Mikołaja, ale mogę się mylić, i tam ostentacyjnie zdejmuje swoje obuwie, no, była szlachcianką, zresztą żydowskiego pochodzenia, zdejmuje swoje obuwie i zakłada takie plecione sandały, jakie nosiła biedota tamtych terenów, i właśnie od tego wzięło się to powiedzenie karmelici bosi. Więc nie chodzi o to, że oni w zimie chodzą boso, tylko właśnie od tego gestu takiego wyzucia się, pozbycia się szlacheckiego stroju, szlacheckiego obuwia. I od tego momentu też Teresa przestaje używać szlacheckich imion. Ona tam ma dosyć takie długie imię, to jest tam Teresa de Almada, coś tam, nie jestem w stanie powtórzyć, tam jest chyba z 8 członów tego jej nazwiska. Po prostu ona od tego momentu nazywa się Teresą od Jezusa. I ten predykat, ten zwyczaj dodawania predykatu do imienia właśnie wywodzi się od świętej Teresy od Jezusa. Tak więc i ona całe to dzieło zawierzyła świętemu Józefowi, który jest wzorem kontemplacji tajemnicy w tajemnicy niepokalanego poczęcia, tajemnicy wniebowzięcia. Jeszcze jeden już ostatni akcent. Mianowicie Józef też uczy nas właściwej perspektywy doczesnej aktywności. Jego praca, jeśli przyjmiemy, że był stolarzem, jego praca w domu nazaretańskim przy warsztacie przybliżyła, jak pisze Jan Paweł II, ludzką pracę do tajemnicy odkupienia. A swoim milczeniem, swoją modlitwą przy pracy Józef urzeczywistnia idealne przezwyciężenie pozornego napięcia między życiem czynnym a kontemplatywnym. Więc święty Józef uczy nas, jak łączyć aktywność doczesną z tą perspektywą eschatologiczną, z tą perspektywą, którą pokazuje nam Maryja Wniebowzięta. Dlatego też 1 maja 1955 roku papież Pius XII, zwracając się do Katolickiego Stowarzyszenia Robotników Włoskich, ustanowił dzień 1 maja świętem Józefa Rzemieślnika, nadając temu świeckiemu świętu, nazywanego od 1892 roku świętem pracy, nadając nowy wymiar, wymiar religijny, wymiar józefologiczny, po to właśnie, aby na pracę patrzeć jako sposób osiągania tej chwały nieba, którą cieszy się niepokalana Maryja Wniebowzięta.
Jak dobrze się wpisuje koncepcja naszej szkoły.
Tylko właśnie kontemplacja nie dla samej tylko kontemplacji, to nie, kontemplacja nie jest ćwiczeniem takim, na, jak to często się mówi, medytacje te dalekowschodnie, które są koncentrowaniem się na sobie. Medytacja chrześcijańska, czy jak wolimy wyższy stopień, kontemplacja, nigdy nie jest taka solipsystyczna, nigdy nie jest skoncentrowaniem się na sobie, ale jest właśnie zapatrzeniem się w Chrystusa, kontemplacja oblicza Bożego, jak to Jan Paweł II, papież Franciszek przypomina, i jest jednocześnie taką próbą zobaczenia tej perspektywy eschatycznej, czyli tego, kim my będziemy, gdy dobiegniemy do kresu naszego życia.
Ja mam pytanie.
Proszę bardzo.
A jak to jest, że niektórzy odnajdują większą wolność, tak właśnie jak Teresa od Jezusa, bardziej w odosobnieniu, a inni tak bardziej czynnie się poświęcając potem szukamy tych przykładów?
To jest myślę sprawa też tego bogactwa daru Ducha Świętego. Pan Bóg prowadzi ludzi różnymi drogami i On tylko dobrze wie, co jest dla nas najlepsze. No, gdyby wszyscy byli kontemplatykami, to ludzkość by wyginęła. Gdyby wszyscy byli duchownymi, no to byłoby jeszcze gorzej. Więc proszę zobaczyć, to jest właśnie fantastyczne. To jest piękno Kościoła, to jest piękno dzieła Bożego, że każdy jest inny. Mamy różne osobowości, mamy różne pasje, różną wrażliwość, różne obszary. Jeżeli jesteśmy na siebie wzajemnie otwarci, my się ubogacamy w ten sposób. Jakby wszyscy robili to samo, to byłoby to strasznie nudne. I w tym trzeba widzieć przede wszystkim geniusz stwórczy Pana Boga i to bogactwo działania Ducha Bożego.
A gdyby taka Teresa, jakby pozostając taką Teresą, ale właśnie bez takiego odosobnienia, to by też mogło?
Znaczy, Teresa z Teresą od Jezusa nie do końca jest tak, że ona była taka zupełnie wyizolowana. Właśnie to, o czym tutaj powiedziałem, że to pokonanie pozornego przeciwieństwa kontemplacji i działania.
Jak u Józefa, tak?
Właśnie to Józef jest człowiekiem czynu, ale jednocześnie kontemplacji, prawda? On się, to co jest, mamy akcję od kontemplacją. Mają na przykład dominikanie kontemplata aliis tradere, prawda? Czy właśnie mamy wiele takich określeń. Otóż dojrzałość, tu nie mamy tablicy, ale
mamy.
No ale to już chyba nie ma czasu na to. Kiedyś spotkałem taki, w jednej z książek z Hiszpanii sobie przywiozłem taką mądrą książkę, gdzie był taki fajny rysunek, taki schemat rozwoju duchowego. To ksiądz Grzegorz pewnie pamięta, ja tam zresztą w skrypcie kiedyś dałem taką tabelę, gdzie właśnie na tych trzech drogach oczyszczenia, oświecenia, zjednoczenia, jakie są te przejawy. I między innymi jest tak, że na drodze oczyszczenia tej początkowej mamy tak, że mamy akcję i kontemplację, czyli modlitwa i działania to są takie dwa zupełnie odrębne bloki. Na drodze oświecenia te bloki już na siebie troszeczkę nachodzą, a na drodze zjednoczenia one się pokrywają. Dla mistyków nie ma problemu modlić się przy pracy. Ora et labora, słynna teza benedyktyńska. Może niekoniecznie Benedykta, bo w jego pismach nie ma czegoś takiego. W tradycji benedyktyńskiej jest to ora et labora. Często słyszę, jak kaznodzieje mówią, święty Benedykt, ora et labora. Pytam się, gdzie święty Benedykt to napisał? W regule tego nie ma, a Benedykt nam zostawił tylko regułę.
Profesor taki szczegółowy.
No to są takie już skrzywienia zawodowe. Ale właśnie o to chodzi, że właśnie dla mistyków nie ma problemu tego połączenia harmonijnego działania i kontemplacji. Teresa jest człowiekiem czynu. Przecież ile ona jeździła po całej praktycznie Hiszpanii, po Kastylii, po Aragonii. To no niesamowity trud. Przecież ona założyła kilkanaście klasztorów w warunkach naprawdę trudnych.
Mamy absolwentkę w Karmelu Boskich, sióstr w Łodzi. Jak z nią rozmawiam, to ona mówi, że ona właśnie nie ma czasu na modlitwę. Jest tyle zajęć, że ona by chciała więcej czasu się modlić, a nie da rady. No.
Więc to jest tak. Więc właśnie tutaj Józef nas uczy tej sztuki łączenia. I gdyby nam się udało dojść do takiego stanu, że potrafimy być kontemplatywni w działaniu, to właściwie osiągamy to, o co nam chodzi w rozwoju życia duchowego. Także też nie jest do końca tak, że ludzie kontemplatywni uciekają od pracy albo odwrotnie.
Co pustelnicy ile muszą pracować, żeby się utrzymać?
Bo to nie chodzi tylko o samą pracę, w sensie wykonywania jakiejś czynności. Chodzi o wszelkiego rodzaju zaangażowania na rzecz służby człowiekowi i Kościołowi.
Tak, i jakby w związku z tym mnie ciekawi, jaki jest cel właśnie takiego zamykania się klauzurowego, jakby jeśli chodzi o służbę Bogu i Kościołowi, jeśli ta kontemplatywność może być pośród służenia, to jakby po co jest to zamknięcie?
Może ta Maria i Marta tutaj trochę przychodzą.
Tak, to jest właśnie to. Żeby uniknąć takiego, bo to jest pelagianizm, tak zwany semi-pelagianizm. My często w życiu duchowym ulegamy też takiej pokusie, która znajduje wyraz w takich określeniach. Muszę się nawrócić, muszę się uświęcać, muszę to, muszę tamto. Ja się uświęcam, ja się nawracam. I tak dalej. To Bóg nas uświęca. On nas wybrał, On nas prowadzi, On nas uświęca. My za bardzo chcemy to robić wszystko tak po swojemu i chcielibyśmy też zbawić świat. Pan Jezus też wszystkich nie zbawił. Też miał wielu wrogów i wielu odeszło. Nawet apostołowie chcieli odejść i Pan Jezus ich wprost pyta, czy wy chcecie odejść? No i chłopaki się zawahali. Piotr się jeden odważył, szalony, zaryzykował. Zresztą Piotr mówił często rzeczy, których może powiedzieć w danej chwili nie chciał. Tak mówię trochę ironicznie, ale być może i w tym momencie no, powiedział tak trochę wbrew sobie, no panie, no gdzie pójdziemy? No już żeśmy tyle z tobą byli, no to trudno, już musimy wytrwać, nie? Ale przecież wielu odeszło od Jezusa. Pan Jezus też wszystkich nie zbawił w czasie ziemskiej działalności. Więc nie ulegajmy znowu takiej pokusie, to jest też jakaś diabelska pycha, że to my zbawimy swoją pracą, swoim działaniem, pójdziemy, nagadamy się ludziom, tutaj natłumaczymy i wszyscy na kolana. Właśnie może więcej zdziałamy, pozwalając, aby to Duch Święty działał. Więc wyproszenie, wybłaganie, zanurzenie się w potędze działania Bożego, umartwienie, pokuta, post, to co wczoraj słyszeliśmy w liturgii, to jest właśnie sens kontemplacji. Wbrew temu, co ludzie sądzą, kontemplacja, życie w klauzurze, to nie jest ucieczka od trudów świata do wygodnego świata. Każdy, kto się troszkę otarł o klasztory, o klauzurę, dobrze wie, że zarówno niebo, jak i piekło ma naturę wspólnotową. Że klasztory mogą być, nie mówię, że są, ale mogą być naprawdę kłębowiskiem żmij. 20 kilka bab zamkniętych pod jednym dachem. Wy sobie wyobrażacie? I wszystkie są ubrane tak samo.
No.
Czyli klauzura to jest naprawdę ogromny trud. To nie jest wygoda, to nie jest ucieczka do wygodnego świata, tylko to jest ogromny wysiłek, ale jeżeli on nie jest motywowany troską o zbawienie świata, o wymadlanie innym zbawienia, pokutowanie za innych, pokuta zastępcza, modlitwa wstawiennicza, to klauzura nie ma sensu. To nikt nie wytrzyma w klauzurze. Dlatego do klauzury, wbrew pozorom, do klauzury, do zakonów na przykład kontemplacyjnych, idą osoby bardzo takie, które po ludzku biorąc wydaje się, że się nie nadają. Znam takie sytuacje, no miałem tak, mam kilka studentek w klasztorze, u klarysek w Starym Sączu i w Karmelu, trochę tam się ocierałem, więc były dziewczyny, z którymi, jak to się mówi, można konie było kraść i do tańca, i do różańca, i one idą do klasztoru klauzurowego, co się w ogóle wydawało nienormalną. Ty wytrzymasz, właśnie takie wytrzymają. A takie wycofane, takie, prawda, zawsze chodzące, takie właśnie, że są tak smutne, że jak westchną, to od razu liście z drzew spadają. Więc takie super pobożne, mogą w takiej klauzurze po prostu nie wytrzymać, nie? Bo inny klimat.
Ja mam pytanie, bo ja się
zgadzam
z czymś takim, że...
No, może zakończmy pytania, kiedyś indywidualne pytania jeszcze są, to można zostać, bo zaraz będziemy... 17 minut, tak.